Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu gościa Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej na Pomorzu.
Dzień dobry, witam Panią.
Barbara Brzezicka, radna Sopotu, Partia Razem.
Dzień dobry, witam Państwa.
Karol Rabenda, radny Gdańska, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Artur Dziambor, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Widzimy? Dzień dobry, zawsze, Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Zawsze się zacinam na Panu, na tym Polskim Stronnictwie Ludowym. Bardzo krótko, chciałabym, żebyście skomentowali wybory w Niemczech i wyniki. Wszystko wskazuje na to, że może powstać koalicja CDU, CSU i SPD. Czy na ten moment to nas powinno uspokajać, co się wydarzyło w Niemczech? Może Karol Rabenda, albo Agnieszka. Agnieszka Pomaska.
Znaczy, ja myślę, że bardzo ważne już jest to, że po prostu wybory za nami, bo...
No, za nimi.
Za nami też. Nie, ale mówię zupełnie serio. Za nami w tym sensie, że polityka...
Cicho pana, wy nie śmiejemy
się. Nie, że kampania wyborcza zawsze wpływa na to, co się mówi i dotyczy, znaczy rodzi różne problemy. No, w kampanii wyborczej wiadomo, że no, każdy walczył tam o swoje i to w taki negatywny sposób wpływało też na nas, dlatego mówię, że dobrze, że to za nami, mam na myśli nie tylko Polskę, ale i Europę. Mamy bardzo poważny problem wprowadzenia kontroli granicznych, nie tylko z Polską, ale na wszystkich granicach w Niemczech. I to
no
był
i
też element kampanii wyborczej.
Nie ma co na kanclerza zapowiada, że tak dalej będzie.
Nie ma co ukrywać, no ale zapowiadał to w kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej Niemcom podjąć racjonalną decyzję, bo na przykład granica z Polską, znaczy nie widzę żadnego powodu, żeby te kontrole utrzymywać i tutaj myślę, że to jest coś, co no, będzie jednym z celów, powinno być jednym z naszych celów, żeby te kontrole znieść. I dobrze, że te wybory się rozstrzygnęły. Będzie nowy kanclerz. Odszedł kanclerz chyba najmniej popularny w historii Niemiec. I ta współpraca tam to łatwa nie była też w ramach Unii Europejskiej, więc dobrze doszło do zmiany. Natomiast myślę, że na dzisiaj no, trudno coś więcej powiedzieć, bo to są też, ważne są też kwestie decyzji personalnych i tego, z kim tak naprawdę na końcu te relacje Polska będzie musiała utrzymywać.
Karol Rabenda? Czyli proszę się tu nie śmiać, tylko mówić.
Ale to przez panie.
To freudowska pomyłka była. Dobra, po branku.
Jesteśmy myślę, wszyscy będzie, Europejczykami, myślę, każde że, wybory są za nami.
Myślę, że będzie hulało po netach. No ale dobrze, wracając do tematu. No to mniej więcej no, takie wyniki gdzieś były przewidywane. Tam oczywiście różne postacie, różne rzeczy tam próbowały coś lobbować. No ale to, że CDU wygra z SPD, no to było jasne, tak? No, czy to, że w zasadzie za dużo się nie zmieni, bo raczej będziemy mieli do czynienia z koalicją, chyba wielką koalicją, chociaż ona teraz w tych warunkach niemieckich nie jest aż taka wielka, bo no, jak SPD ma tam kilkanaście procent, no to jakby traci swoją pozycję, którą miało lata wcześniej. Nie wchodzą chyba, to nie jestem pewien, ale chyba FPD nie wchodzi, tak? Więc te możliwości koalicyjne dla CDU są dużo mniejsze, czyli to będzie jakaś kontynuacja przecież tego rządu, no bo jeśli sobie Merz weźmie Scholza na wicepremiera, no to w zasadzie za dużo się tam nie zmieni. Ja bym nie liczył na to, że dojdzie do jakiejś gruntownej zmiany kierunków na scenie politycznej, czy w ogóle kierunków rządowych w Niemczech. No trzeba pamiętać, że jakby to co było przed Scholzem, to też ta polityka nie była jakby dla nas najlepsza. Tutaj Merz był w wewnątrzpartyjnych rozgrywkach konkurentem czy przeciwnikiem polityki Angeli Merkel, no ale wiemy, że te, że tak powiem, tryby polityczne w Niemczech, a zwłaszcza w Niemczech, no to się mielą tam bardzo powoli, więc ja bym tutaj nie liczył, że ta sytuacja, która wpływa na to, co się dzieje w Europie, bo jednak to, co politycznie dzieje się w Niemczech, to też się odbija na politykę europejską. Czy ona się zmieni? No niestety się nie zmieni. Teraz przez pół roku będą się tam dogadywać i ustalać te układanki koalicyjne. Problem jest taki, że mamy jako Europa problem z Niemcami, którzy jakby roszczą sobie prawa do różnych rzeczy wpływania na główny nurt polityki europejskiej. Nie zawsze on jest przecież jakby zgodny z naszymi interesami polskimi interesami. Zresztą widzieliśmy to w polityce lata temu, na przykład energetycznej, czyli wspieranie Nord Stream 2. Tutaj mimo deklaracji różnych takich haseł, no to myślę, że tam w niemieckim takim, nazwijmy to, deep state'cie, ten liczenie na powrót do taniego rosyjskiego gazu ciągle jest. Zresztą Niemcy, czy to za Merkel, czy to za Scholza, zawsze planowały budowę nowych bloków energetycznych opartych na gazie, a w tym miejscu w Europie, w której my jesteśmy i my, i Niemcy, no to wiemy, że z czasem ten rosyjski gaz być może do Europy będzie dalej trafiał, więc tutaj bym się nie spodziewał jakichś zmian. Teraz... Zwłaszcza, że zieloni nie wchodzą, zieloni zawsze byli przeciwko gazowi rosyjskiemu, no nie wchodzą do koalicji, no w ogóle do parlamentu nie wchodzą FDP, którzy byli raczej za energetyką jądrową, także w tej polityce gospodarczej, która będzie niestety na nas wpływać przez Unię Europejską, jakby dużych zmian nie możemy się spodziewać.
I mówicie w ogóle o wysokim poparciu. Oczywiście to nie będzie jakiś koalicjant AfD, a to chyba jednak coś te wybory pokazały. Może nie na dziś, ale może za nas za jakiś czas. Artur Dziambor?
No ale oczekiwanie było, że na dziś, ponieważ bańka była bardzo mocno nadmuchana. Szczególnie w głowach tych, którzy uważali, że tutaj Donald Trump teraz będzie dominował przekazem w Europie. No to się okazało nieprawdą. Zgodnie z oczekiwaniami zresztą. To, że AfD zrobiło dobry wynik, to nie jest wypadkowa poparcia Ilona Muska i jego akcji twitterowych, tylko to jest wypadkowa tego, że AfD przez bardzo wiele lat zbiera to poparcie i zbiera wszelką frustrację i niezadowolenie.
A właśnie, bo to jest kwestia Niemców raczej frustracji tego, co się dzieje w Niemczech.
Tak, więc no, są pewne analogie oczywiście, również i do polskiej polityki, natomiast ja zawsze się zastanawiałem, jak można tak wprost przekazywać to, co się dzieje na Twitterze, do świata rzeczywistego. Świat rzeczywisty się bardzo mocno różni od tego, co sobie kreuje Twitter, a szczególnie amerykański Twitter. I amerykańscy politycy mogą oczywiście w bardzo dużym stopniu wpływać na niektóre kierunki polityczne, natomiast nie mogą wpływać na to, kto wygrywa wybory. I to się skończyło właśnie tak. To znaczy Niemcy się zweryfikowali i to jest bardzo ciekawa weryfikacja, ponieważ to, że fala szeroko pojętego trumpizmu przejdzie przez świat, to jest oczywiste. Politycznie ta fala sobie płynie bardzo, bardzo powolutku i ja tutaj wielokrotnie mówiłem w różnych rozmowach, że ona do nas nie dotrze jeszcze w tych wyborach, tak? Bo jeszcze jest troszkę za wcześnie.
W tych, co były parlamentarne, prezydenckich czy jakich?
Nie, ja mówię o wyborach naszych nadchodzących prezydenckich oczywiście. Ponieważ nasze nadchodzące prezydenckie wybory to są wybory, w których jedna strona trzyma kciuki za to, że przyjdzie Trump, poklepie po plecach odpowiedniego kandydata i ten kandydat wygra. No jest to groteskowe, lekko mówiąc, że w ogóle ktoś w polskiej polityce do tego tak podchodzi. I Niemcy jako naród pokazali, że to nie działa tak wprost. I myślę, że to jest dobra lekcja dla wszystkich tych gorących głów z jednej i z drugiej strony, że po prostu w Niemczech oczywiście rośnie frakcja taka właśnie no, populistyczno-frustracyjna. Natomiast to jest oczywiste w społeczeństwie, w którym po prostu źle się dzieje w niektórych aspektach. A tam się bardzo źle dzieje, chociażby jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, chociażby jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów. I generalnie bogactwo Niemców też jest czymś, co nie jest już w tym momencie taką dominacją, jaką było dotychczas.
Barbara Brzezicka,
o tych wynikach? Chciałabym sprostować, bo nie jest tak, jak pan mówi. Te media społecznościowe i algorytmy, które tam są ustawiane, one jednak pokazują pewne treści i jest udowodnione, że one sprzyjają skrajnej prawicy w różnych krajach. Te treści są manipulowane, więc to nie jest tak, że to nie ma wpływu. Być może nie ma decydującego wpływu. Dwa, akurat AfD, skrajna prawica, ma największe poparcie tam, gdzie tych imigrantów jest najmniej. Tak, to jest taki strach, na którym się karmi, ale który jest gdzieś tam niewidoczny w takich miastach jak Berlin czy duże miasta w zachodnich Niemczech. Nie ma tego problemu. Natomiast jeśli chodzi o same wyniki wyborów, tak, bo tutaj faktycznie to jest najważniejsze wydarzenie ostatnich dni w Niemczech. Prawdopodobnie będziemy mieli tą wielką koalicję. Stety, niestety, ja mam nadzieję, że ta wielka koalicja po prostu zmieni swoje działanie, bo dotychczas to liberalne centrum po prostu karmi skrajną prawicę. Albo wprost, jak Merz, który razem z AfD próbował też przepchnąć takie prawo, jak niestety, jest to ogromny wstyd, uważam, przepchnął polski parlament w piątek, czyli ograniczenie praw człowieka, ograniczenie umów międzynarodowych. W przypadku Niemiec to była też kwestia strefy Schengen, jak co nas tutaj najbardziej interesowało. Natomiast odejście od tych europejskich wartości i to wszędzie na świecie, jeżeli centrum zaczyna to robić, to nie wzrasta wcale poparcie centrum, któremu się wydaje, że tych wyborców skrajnej prawicy do siebie przyciągnie, tylko wręcz przeciwnie. Tak? AfD zyskało kilka procent po tej decyzji i jest to odpowiedzialność właśnie tych liderów tej wielkiej koalicji, która, tak jak słusznie zauważył pan z PiS-u, już nie jest taka wielka i traci. Jeżeli nie zmieni swojego kierunku działania, to będzie tracić, a przede wszystkim powinni się zająć tym, co jest faktycznie ogromnym problemem w Niemczech, czyli infrastrukturą. Mamy ogromny brak rozwoju w Niemczech, rozwoju gospodarczego, rozwoju infrastruktury. Trochę hamulcowym właśnie byli ci liberałowie z FPD, bo oni nie chcieli tych wydatków publicznych. A tam są potrzebne państwowe inwestycje w infrastrukturę chociażby kolejową. Ja się poruszam po Europie, przeważnie jeżdżę pociągiem, więc przez te Niemcy zawsze przejeżdżam. I to jest standard, że czegoś nie będzie, jakiegoś pociągu, coś się spóźni, coś się zepsuje. Wszyscy są właściwie przyzwyczajeni. Potem te bilety dosyć z łatwością można wymienić na inne. Więc trzeba założyć, że tam, nie wiem, w tym Paryżu czy w Brukseli, czy gdzie się chce dojechać, się może być trochę później i ewentualnie będzie trzeba gdzieś w Niemczech przenocować. Natomiast to świadczy o tym, jak fatalny jest stan tej podstawowej infrastruktury i to samo dotyczy dróg, to samo dotyczy energetyki. Jeżeli tam nie będzie państwowych inwestycji i państwo nie weźmie się za własny rozwój, to będzie gorzej, tak? Bo te nastroje ksenofobiczne, one się biorą z takiego poczucia niestabilności, właśnie z tego, że państwo nie działa, że te warunki są gorsze, bo w tych wschodnich landach są gorsze, tam dalej nie ma tego, ta różnica po tych wszystkich latach dalej jest odczuwalna i w tym NRD byłym, narasta taka frustracja, że no, u nas jest gorzej i ona jest przekierowywana na migrantów, których tam jest niewiele, no bo właśnie tam jest gorzej, tak? My jako Polacy też migrowaliśmy i moje pokolenie, gdzie właściwie chyba każdy zna kogoś, kto pracował nad tak zwanym zmywaku w Wielkiej Brytanii, czy pokolenie naszych rodziców, które uciekało z PRL-u, w którym i tak były znacznie lepsze warunki niż te kraje, z których uciekają uchodźcy, których my niestety wypychamy za naszą granicę.
No dobrze, to płynnie przeszliśmy w takim razie do rozwiązań, które dotyczą uchodźców. Sejm faktycznie uchwalił ustawę ograniczającą prawo do azylu. Sporo posłów było za. Pani posłanka Pomaska, pani się dobrze czuje z tymi przepisami z ograniczającymi prawo do azylu?
Dzisiaj przed Polską stoi bardzo ważne wyzwanie i ta ustawa wychodzi temu naprzeciw, to znaczy zadbanie o bezpieczeństwo Polek i Polaków. No nie jest tajemnicą, wszyscy chyba to widzimy, że mamy do czynienia z instrumentalizacją migracji. To, co się dzieje na granicy z Białorusią, po prostu jest, zagraża zdrowiu, życiu żołnierzy, którzy tej granicy bronią. Migranci są wykorzystywani do tego, żeby no po prostu destabilizować sytuację w tym przypadku w Polsce i ta ustawa wychodzi naprzeciw temu, znaczy jest rozwiązaniem, które ma ukrócić instrumentalizację migracji.
Ale jak to się ma odbyć w praktyce? Znaczy, gdzie poprzez te przepisy wy widzicie skutek taki, o którym pani mówi?
No, mówię o tym, że nie będzie już takiego automatu, jeśli chodzi o to, że każdy, kto przekracza, czy próbuje przekroczyć granicę, z automatu może starać się o azyl, bo tak do tej pory było, że postrzegaliśmy tych, którzy atakują.
Ale w praktyce właśnie tak często nie było, z tego, co mamy doniesienia.
Ta granica była atakowana fizycznie, dosłownie. Znaczy ludzie, którzy próbują przekroczyć granicę białorusko-polską, są szkoleni, można poglądać i znaleźć filmiki, jak to się dzieje. Są szkoleni do tego, żeby destabilizować sytuację na granicy i no, za tym na końcu stoi Łukaszenka, Putin. Czy to jest zorganizowana forma próby destabilizacji sytuacji w Polsce i ta ustawa wychodzi temu naprzeciw.
Wyższość argumentu o bezpieczeństwie, jak rozumiem, teraz przeważa Artur Dziambor.
No to jest piękne, nie? Że wszyscy są po jednej stronie, wreszcie.
Myślę, że pani... Pani Barbara Przedzicka raczej nie jest po tej stronie.
Ja wiem, lewica dalej by tam chętniej przywitała, ale powiedzmy, że to na szczęście nie jest wiodący głos. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to my zwracaliśmy uwagę na to od samego początku. Udowadnialiśmy to odpowiednimi głosami. I teraz sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ społeczeństwo się dosyć jasno opowiada po stronie tego, żeby nie wpuszczać nielegalnych imigrantów, nie przyjmować tych kwot, które są nam narzucone przez Niemcy, nie pozwalać na to, żeby Niemcy nam wysyłali tych, którym się udało przebrnąć przez ich granice, przyjmować jeszcze za zasadę, że przez tą białoruską granicę również nie mogą przechodzić ci, którzy tam są wysyłani, tak jak tutaj pani poseł powiedziała, szkoleni z tego, w jaki sposób to robić, tylko jednak robić wszystko, żeby do tego typu sytuacji sytuacji nie dochodziło. I bardzo dobrze, że wszyscy wreszcie mówią tutaj, prawie wszyscy, mówią tutaj jednym głosem, ponieważ jest to polska racja stanu w tym momencie, żeby nie dopuścić do tego, żeby pojawiły się jakiekolwiek niebezpieczeństwo na naszym terenie.
Pani Barbara Brzezicka, polska racja stanu to jest?
Nie no, przede wszystkim, to mówicie tak, jakby Polska była jakimś malutkim, słabiutkim państewkiem, które nie jest w stanie przeprocedować kilkunastu tysięcy wniosków azylowych rocznie. Tak, kilkanaście tysięcy to jest malutkie miasteczko i procedura azylowa właśnie na tym polega, że w świetle prawa międzynarodowego każdy ma prawo ubiegać się o azyl, a następnie sprawdzamy. Tak, są ośrodki dla uchodźców, niestety w Polsce tam te warunki są dosyć straszne, ale można to przeprowadzić po ludzku i po to w tym momencie właśnie zamiast zachować się jak silne, duże państwo europejskie, które ma absolutnie możliwości, żeby przeprowadzać te procedury, żeby respektować te prawa, to nie są jakieś ogromne koszty i to w ogóle nie jest jakaś ogromna grupa. Tak, nawet jeżeli tam są jakieś osoby takie, które są wykorzystywane, szkolone, to jest cała masa migrantów. Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, parę dni temu wrzuciła komunikat, że odesłane zostały osoby, dziennikarka z Somalii, która jest prześladowana za to swoje niezależne dziennikarstwo, obrońca praw człowieka z Wybrzeża Kości Słoniowej, kobiety z Etiopii, z Sudanu, które też są prześladowane w swoim kraju. I to był samochód, który wiózł tych ludzi, o których w ogóle było wiadomo, kim oni są, został cofnięty do Białorusi. Tak? I tak właśnie w praktyce wygląda implementacja tego prawa. A my mamy możliwości, żeby po prostu to procedować, a w momencie, kiedy zaczynamy się zachowywać w ten sposób, to Putin wygrywa tą wojnę kulturową, bo my zaczynamy się zachowywać tak jak on. Tak? Czyli nieważny jest pojedynczy człowiek, niech umiera w lesie, nic nas to nie obchodzi, bo ważne jest, kto jest silniejszy i że my tu pokażemy jakąś siłę, która jest w ogóle ułudą, bo to pokazywanie siły na słabszych, na tych osobach, które tam siedzą w lesie i z którymi dalej zresztą pracują aktywiści, to jest coraz trudniejsze. Już nie mówiąc o tym, że karczowanie lasu na Bugu to jest najgłupsza decyzja, dobrze, jeśli chodzi o obronność, bo to już w ogóle nas wystawia po prostu na stronę białoruską, tak? A jest skierowane przeciwko osobom,
Karol
które
Rabenda.
Tam są.
Ja mam wrażenie, że jestem w tym studiu wśród, oprócz pani z partii Razem, jakby w większości. Znaczy ja się cieszę, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zaczęło mówić tak jak my, kiedy faktycznie ta największa fala imigrantów, którzy byli sprowadzani specjalnie przez Łukaszenkę, specjalnie przez służby białoruskie wpychani do nas. Nasi pogranicznicy byli atakowani przez tych migrantów i te przez osoby je wspierające, a wtedy, no niestety, ale to trzeba powiedzieć, no jakby obecnie rządząca koalicja, czyli Platforma i PSL atakowały nas za to,
że PSL głosował za murem.
Atakowały nas za to, że my jakby skutecznie tej inwazji inspirowanej przez Łukaszenkę stawiamy opór. I to nie była krytyka werbalna. Tam mieliśmy różnego rodzaju happeningi. Przecież politycy Platformy Obywatelskiej jeździli na granicę. Nie wiem, jakieś były próby przepytywania oficerów Straży Granicznej, czy jakby co oni tu robią. Przecież były te obrzydliwe wpisy różnych osób, które wspierają Platformę na Facebooku, że tam jakieś zbrodnie są. Na sesji Rady Miasta Gdańska mieliśmy jakieś oskarżenia o morderstwa na granicy przez pograniczników. No przecież ta psychoza, którą rozkręcili politycy ówczesnej opozycji, no to jakby to jakiś totalny absurd. I niestety wtedy to było wspieranie reżimu Łukaszenki, bo ja przypomnę, kiedy była największa fala ataków na polskich pograniczników, no to w TVN-ie w ogóle puszczali wywiad z Łukaszenką, który tłumaczył, że to w zasadzie to jakieś straszne rzeczy po stronie polskiej się dzieją, a większość polityków Platformy przytakiwała.
Dobrze, teraz także, wszyscy są zgodni,
także,
prawie
także
wszyscy.
Ja się cieszę, że to zdrowy rozsądek tam gdzieś dotarł, chociaż jeśli chodzi o azyl, no to jest to też muszę jakby tutaj sprostować pewne rzeczy. To jest jakiś taki wytryk, żeby coś pokazać, że Platforma robi w tym kierunku. To jest zmałpowane z rozwiązań z Finlandią, tylko różnica między Polską a Finlandią jest taka, że Finlandia napór ten imigrancki ma tylko ze strony wschodniej rosyjskiej i tylko on jest tam inspirowany przez służby, a nie ma zupełnie innego. No my mamy ten problem z opozycja, na przykład z opozycjonistami białoruskimi, którym to utrudnia, my mamy inną granicę niż Finlandia, więc jakby to jest rozwiązanie przekalkowane, które u nas funkcjonuje, ale to jest jakiś tam tylko sygnał, który ma dać informacje dla przemytników, bo to też, ja to mówiłem tutaj wielokrotnie w radiu przez ostatnie lata, za co byłem atakowany, że na zapleczu tych wszystkich działań to nie są tylko służby białoruskie, ale też tam są przemytnicy, ludzi, którzy oszukują tych w dużej części biednych ludzi, którzy gdzieś są wykorzystywani,
tak,
którzy lądują, chwileczkę, ale lądują w Białorusi i my mówimy, tutaj pani z partii Razem mówi, że to są osoby, które tutaj szukają azylu, ale jak one się znalazły w Białorusi? No ktoś to, ten mechanizm tłumaczy, ja rozumiem.
No to, że oni są wykorzystywani, to nie znaczy, że my mamy im dowalać.
No
jeszcze,
dobrze, tylko tak, że jeśli rząd polski będzie de facto współpracował, wpuszczając te osoby z reżimem białoruskim, to finalnie korzystają na tym przemytnicy, którzy tych ludzi tam werbują. Znaczy to jednak musimy wiedzieć, że to działania, jakie podejmujemy w Europie, mają swój skutek gdzieś tam w Afryce, gdzie, mówię, no jakby te osoby są werbowane. I jeszcze jeden wątek. Bezpieczeństwa. Naprawdę to jest igranie z bezpieczeństwem Polaków, no bo wśród tych osób, pamiętamy to z kryzysu 2015 i wypowiedzi różnych, że tak powiem, organizacji terrorystycznych. Wśród tych osób naprawdę bardzo łatwo jest przerzucić do Polski jakieś osoby, które mogą próbować tu zrobić krzywdę Polakom i powinniśmy się temu przeciwstawić. My się przeciwko temu przeciwstawialiśmy od lat. Dzisiaj no, próbuję się pod to podpiąć inne partie, ale jakby cel jest jasny.
Jeśli mówicie o tych wszystkich problemach, które są na granicy, to ja nie widzę połączenia pomiędzy tą ustawą a rozwiązaniem tych problemów, bo one nadal pozostają.
Znaczy, ale rozumiem, to jest tak sygnał, jak pan radny powiedział,
tego, zgadza. To jest bardzo ważny sygnał. To znaczy na granicy polsko-białoruskiej nie ma możliwości wykorzystania tego systemu.
To się niesie na grupach społecznościowych, gdzie te osoby są werbowane, że jednak ten kanał przerzutowy jest trudniejszy, bo ci przemytnicy działali na tym, właśnie też na tym, że nasza opozycja mówiła, że będziemy przyjmować wszystkich, wpuśćcie wszyscy i tak dalej.
No, ale nie, tylko, że my łatamy wasz dziurawy płot, wiecie, i wprowadzamy ktoś, ustawę,
jak ktoś
która
próbuje ludzi oszukać i ściągnąć
granicy
do Europy za pieniądze, to każda wypowiedź takiego polityka Platformy Obywatelskiej tam była pokazywana, zobaczcie, oni ich was chcą tam. Nawet jak rządzi ten rząd, czy teraz
czy
będzie
zapraszali
inny.
Zapraszali po prostu. Zapraszali,
no, ale politycy Platformy z tabliczkami zapraszamy. No przecież to można sobie wygooglać 30 sekund.
Skuteczność rzeczywiście rządzących ma znaczenie, łatanie dziurawego płotu ma znaczenie, wprowadzanie tego typu ustawy też ma znaczenie.
Jeśli chodzi o to, czy ktoś zachęcał, no to niestety, ale musimy powiedzieć, no jakby politycy Platformy Obywatelskiej, kiedy byli w opozycji, de facto zachęcali tych przemytników do działania, no taka prawda.
Dobrze, zobaczymy. Rozumiem, że prezydent podpisze tę ustawę, tak jak ona przejdzie przez Sejm, już taka zgoda ponad podziałami, no to już chyba to jest oczywiste. Dobrze, idźmy dalej. Nie będę cytowała tych już wszystkich cytatów z Donalda Trumpa z ostatniego tygodnia. Było ich mnóstwo. Co jeden to dziwniejszy, albo bardziej zaskakujący, albo może nawet przerażający. W jakim miejscu, waszym zdaniem, dzisiaj jesteśmy, jest Ukraina, jest Europa w stosunku do Ameryki i Trumpa, albo odwrotnie? Gdzie jesteśmy, Artur Dziambor?
No, jeżeli chodzi
oprócz o... Oprócz tego medialnego zamieszania, tak, które mamy.
Znaczy, odczytywanie myśli Trumpa jest dosyć ciekawą zabawą, ponieważ różni ludzie się za to biorą i oczywiście zacieczewienie jakieś polityczne, ideologiczne musi tutaj wkraczać, ale też rozumienie języka angielskiego wprost musi też wkraczać. I jest z tym problem, jak widziałem u dziennikarzy niektórych i u polityków niektórych, którzy przesadzają troszkę z emocjami. Donald Trump mówi do amerykańskiego społeczeństwa, on nie mówi do nas. On nie ma żadnego absolutnie interesu w tym, żeby mówić do nas. On mówi
ale jak
do
on mówi, że
Zełenski
jest dyktatorem, to co on mówi swoim obywatelom?
To on dokonuje takiej na swoim poziomie banalnej analizy, to znaczy ja zostałem wybrany prezydentem demokratycznie, a Zełenski tam cały czas siedzi i do wyborów demokratycznych nie doprowadza, nie biorąc pod uwagę tego, że jest wojna.
Aha, wybory są proste.
Że jest wojna, tak? I on tego nie dopowiada. jeszcze raz powtarzam, on mówi do swojego wyborcy, on mówi do Amerykanów, on mówi do swoich ludzi, a nie do nas. I za każdym razem, gdy była tutaj analiza prowadzona, jaki będzie efekt tego, co Trump coś tam powiedział w Stanach Zjednoczonych, u nas w Polsce, to ja zawsze mówiłem, że ludzie, no pamiętajcie się, on nie mówi do nas, to nie my na niego głosujemy. To nie my dajemy mu tę władzę. Więc trzeba brać pod uwagę, że on robi interesy. On robi interesy. Tak, w Stanach Zjednoczonych jest tak, że oni się zamknęli na to America First i akurat tutaj nie ma się co dziwić, tak, że tak jest, że Amerykanie po tych dosyć długich czasach właśnie w takiej demokracji a la partia demokracka, która teraz została zmieciona właściwie z planszy, przeszli właśnie w tę stronę, w której Donald Trump jako taki celebryta, który ma jeszcze gigantyczne poparcie internetowe, zdobywa kolejne przyczółki. Natomiast jeżeli chodzi o naszą sytuację, bo o to się pani pytała, to akurat Polska ma szczęśliwie za sobą to, że po pierwsze spełnia ten warunek bazowy i finansujący zbrojenia, tak, w odpowiedni sposób od bardzo dawna. Wtedy, kiedy Donald Trump to wymyślił i pierwszy raz o tym powiedział, to Polska już wtedy spełniała ten warunek. Także pod tym względem akurat jesteśmy, że tak powiem, uczciwym członkiem NATO i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że teraz jak on mówi o tym, że NATO musi być ułożone uczciwie i prawidłowo, to on ma niestety rację, ponieważ sponsorował bardzo dużo. Stany Zjednoczone sponsorowały NATO przez bardzo długi czas i trzeba jasno sobie to powiedzieć, ale my swoją składkę włożyliśmy, więc jesteśmy dobrym partnerem do rozmowy. Nasze spotkania z politykami amerykańskimi wychodzą na bardzo dobre spotkania. Spotyka się prezydent Andrzej Duda, wszyscy się śmieją, że był tam przez 5 minut, a jednak Donald Trump wspomniał o nim w swoim wystąpieniu i przywitał godnie. Spotyka się Radosław Sikorski, spotyka się Władysław Kosiniak-Kamysz, spotykają się wszyscy ci, którzy muszą się spotykać wtedy, kiedy mamy tę sytuację, którą mamy, czyli cały czas jeszcze nierozwiązany konflikt na Ukrainie. Mhm.
Czyli jest dobrze.
Moim zdaniem jest dobrze dla nas, a to, co będzie dla Unii Europejskiej, to już jest, powiedzmy, mniej ważne.
I tu wychodzi z pana ten eurosceptyk.
Znaczy, nie, wychodzi ze mnie po prostu Polak, który twardo stawia na to, że polskie interesy
Stanów, niż podmiotowo kształtować Europę.
Nie, ja akurat krytykuję bardzo tą politykę mówiącą o tym, że wszystko ze Stanami. Ja uważam, że jednak trzeba patrzeć na to, jak wygląda rzeczywista sytuacja gospodarcza, czyli naszym najbliższym i najbardziej aktywnym państwem, z którym robimy interesy gospodarcze, to są Niemcy, a nie akurat Stany. Natomiast Stany gwarantują nam bezpieczeństwo międzynarodowe.
Barbara Przedzicka?
Tak, znaczy ja się nie zgadzam, że tutaj nie mamy się czym martwić i nieprawdą jest, że Stany nie korzystały na NATO, bo współpracy militarnej nie można oddzielać od współpracy gospodarczej. Amerykańskie korporacje mają doskonałe warunki do bogacenia się na terenie Europy. Żadne regulacje dla tych gigantów, takich jak Apple, Google i tak dalej, które były podnoszone na forum Unii Europejskiej, jak dotąd nie przeszły, bo cały czas Europa się bała postawić jednak te warunki bardziej twardo i implementować pewne prawa, które będą ograniczać władzę właśnie Amerykanów, która się również przez te korporacje internetowe przejawia. Tak, nie oszukujmy się, to nie jest tylko kwestia tego, kto ma czołgi. Więc to, że Stany w ramach NATO wspierały na przykład Ukrainę, to nie był żaden prezent i żadna dobra wola. Tam żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie robi rzeczy, które mu się nie opłacają. Tak? To się Stanom opłaca i opłacała się ta współpraca z Europą i w tym momencie, jeżeli Stany się wycofują z NATO, a Donald Trump i jego otoczenie to deklarowali już przed wyborami, że oni będą osłabiać swoją rolę w NATO, więc naprawdę już porzućmy to, że to nas uratuje. Oni będą się koncentrować w rejonie Pacyfiku, gdzie też rywalizacja gospodarcza z Chinami jest dla nich priorytetem, a z Europy będą się wycofywać. No i my w tym momencie nie możemy się dawać robić tak, jak Trump nas z Putinem rozgrywa, bo on powtarza po prostu to, co mu Putin mówi, tak, że Zełenski nie ma poparcia, że Ukraina zaczęła tą wojnę i tak dalej. No to jest po prostu rosyjska propaganda, to co mówi ostatnio Trump. Natomiast musimy w Europie też twardo postawić Stanom warunki gospodarcze, bo to nie może być tak, że oni sobie tutaj robią co chcą. Jesteśmy dla nich i rynkiem zbytu i mamy, nie wiem, Amazona, który w Polsce przecież ma bardzo, całą masę magazynów, tak, korzystają i z naszej pracy, i naszego rynku zbytu, a my się na wszystko godzimy, a potem płaczemy, że ojej, co się stało. Nie? No, potrzebujemy europejskiej armii i europejskiej współpracy obronnej. Zdecydowanie, to też wreszcie chyba doszło do wszystkich. Ja się bardzo cieszę, bo to trzeba było robić już za pierwszej prezydentury Trumpa, a niestety to się w małym stopniu działo przede wszystkim w Niemczech. I zachować się tutaj podmiotowo, a Polska jako duże, silne państwo w centrum Europy musi być, traktować sama siebie z szacunkiem, a nie czekać, co zrobią Niemcy, co zrobi Francja, czy tam się zasłaniać jakąś Finlandią. My powinniśmy wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
A jeśli chodzi o warunki gospodarcze, naszła mnie taka myśl, jak słyszałam kilka razy informacje o tym dogadywaniu się Amerykanów z Ukraińcami w sprawie tych wydobycia metali rzadkich. Co to ma być? Rekompensata dla Amerykanów, zaangażowanie. Pomyślałam sobie tak, a czemu my nie? Europa nie. Dlaczego my w tym biznesie nie mamy wziąć udziału, skoro przecież my pomagamy? Ale to nie, pan już mówił, teraz Karol Rabenda.
Może najpierw odnośnie tej rywalizacji między Stanami a Europą. Znaczy to, o czym pani przed chwilą mówiła, no jakby jest częścią wymiany handlowej wolnego przepływu między Stanami a Unią Europejską. Jeśli pani chce postulować tutaj jakąś wojnę celną ze Europy ze Stanami, no to chyba pani mówi tak jak Donald Trump, bo to tak.
Ale o
odnośnie...
cłach to mówił Donald Trump.
No tak, ale pani tutaj też mówi, że trzeba opodatkować, uregulować te firmy amerykańskie złe.
Wie pani,
ogólnie chodzi o to, że ten stan bezpieczeństwa powstał po II wojnie światowej i to Europa potrzebowała pomocy amerykańskiej i bezpieczeństwa parasola nuklearnego i też siły odstraszania przeciwko Związkowi Radzieckiemu. To się po 1989 roku przeformatowało i istnieje dalej. No, jeśli pani ma pretensje do Stanów Zjednoczonych i gdzieś tak w domyśle do Polski, że Europa jakby nie chciała sobie stworzyć sił zbrojnych, które będą odstraszały Rosję, tylko jechała na tym parasolu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nagle to się kończy i tutaj ktoś jakby chce to zmienić, żeby to było realne, bo Europa była zniszczona po wojnie i potrzebowała tego wsparcia. Dzisiaj Europa, zwłaszcza zachodnia, bo my swoje lata transformacji jako Polska i jako region przepracowaliśmy dobrze, nasz wzrost gospodarczy jest bardzo dobry, znaczy wszyscy go nam zazdroszczą, to się opiera na pracy Polaków i na pomysłowości polskich przedsiębiorców i w ogóle tego, powiedzmy, jakiegoś fenomenu, bo to jest fenomen, ale Europa Zachodnia przez te lata po 1989 roku nie zrobiła nic w kwestiach bezpieczeństwa. Totalnie nic. Jechała tak samo jak w czasach... Tak, ale pani redaktor, to jakby pani chce mówić, to...
Nie, no chciałem, żeby pan odpowiedział.
Jechała na tym parasolu bezpieczeństwa i nagle okazało się, że realna polityka istnieje i wojny mogą wybuchać i wybuchła na wschodzie. I co mieliśmy na początku wojny? My jako Polska udzieliliśmy wsparcia militarnego, bo nam to leżało to w naszych interesach, żeby Ukraina nie padła, a wychodzi taki Scholz, który już nie będzie kanclerzem, ale zaraz będzie wicekanclerzem i mówi, że w sumie to wyślemy wam hełmy, a jego ambasador mówi, że po co wam pomagać, jak wy za 3 dni upadniecie.
Była w tych poglądach ewolucja.
Europa chciała tak funkcjonować. Mhm. To nie jest jakiś teraz dyktat Stanów, czy jakby zła polityka Stanów Zjednoczonych. Europa chciała tak funkcjonować, że nie musi wydawać pieniędzy na zbrojenia, a dogaduje się z jednej strony, jeśli chodzi o energetykę z Rosją, no bo przecież Nord Stream 2 było tego najlepszym przykładem.
Dobrze.
Niemcy, ale chwileczkę pani redaktor, bo jakby tu jest klucz sprawy.
Był pan już po wojnie, drugiej wojnie, więc...
Mamy sytuację taką, że Europa nie inwestuje w politykę obronną, a realizuje kontrakty z Rosją i na tanim gazie rosyjskim buduje swój dobrobyt, a Rosjanom daje pieniądze.
Dobrze,
na zbrojenia. Z drugiej strony rywalizacja, mówiła pani, że rywalizacja z Chinami dla Amerykanów jest istotna. Tak, jest istotna, ale co robi Europa w tym samym czasie? Mówię o starych państwach Europie, czyli o Niemcach i o Francji głównie. Dogaduje się na porozumienia handlowe z Chinami poza tym, że tak powiem,
Agnieszka,
systemem bezpieczeństwa, jaki mamy razem ze Stanami Zjednoczonymi.
Pomaska.
Więc taka jest sytuacja i tutaj nie ma się na co obrażać, że ktoś próbuje to ustawić do faktycznego stanu rzeczy.
Trump po prostu próbuje ustawić wszystko do faktycznego stanu rzeczy.
Nie, ogólnie ta polityka, zmiana... ale chwileczkę, bo nie,
ale myślę, pani że tutaj poseł, się
jedno zdanie,
Trump
pani redaktor,
po
jakby ja coś powiedziałem, to jakby pani chce powiedzieć coś od siebie, to żeby było to, że to jest od pani, a nie, że pani po mojej wypowiedzi jakby to skraca.
Nie będę komentowała pańskiej wypowiedzi. Agnieszka Pomaska.
No, to nie jest tajemnicą, wszyscy to widzimy, że mamy takie znaczącą zmianę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, której głównym celem nie jest już stabilizacja sytuacji, czy jednym z celów nie jest stabilizacja sytuacji na różnych regionach świata. Ja bym tego nie definiowała jako problem, tylko wyzwanie. Rzeczywiście ja pamiętam początki wojny 3 lata temu, zresztą mamy właśnie rocznicę.
Dzisiaj dokładnie.
Dokładnie dzisiaj, tak. Gdzie w tych pierwszych dniach, tygodniach były bardzo poważne były bardzo poważne obawy, co się stanie z Europą, jak zareaguje Europa, że zareaguje za wolno, że to wszystko będzie w rozsypce i stało się coś dokładnie odwrotnego. To znaczy pewnie nie było to idealne, ale jednak Putin zmobilizował europejskich liderów do tego, żeby współpracować, żeby wspólnie pomagać Ukrainie, żeby nakładać sankcje na Rosję. Mamy dzisiaj wczoraj kolejną decyzję o kolejnym pakiecie sankcji na Rosję i to się dzieje. Czy za późno? Być może. Czy można zrobić więcej? Oczywiście, że tak, ale trzeba to robić. I ja traktuję interes Polski, jeśli mówimy o polityce międzynarodowej, polityce zagranicznej i to, co się dzieje w Ukrainie i to, w jakim miejscu my się znajdujemy, przez trzy wymiary. Znaczy, pierwszy ten narodowy, drugi współpraca z Unią Europejską i to jest rzecz niezwykle istotna i my powinniśmy przede wszystkim szukać partnerów. I ta sytuacja pokazuje, że szukanie wszędzie wrogów po prostu poniosło porażkę albo poniosłoby porażkę. I trzecie to jest ten wymiar współpracy transatlantyckiej. Znaczy z tego ani nie zrezygnujemy, ani nie możemy na to narzekać. Trzeba zrobić po prostu wszystko, żeby te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z Kanadą były jak najlepsze.
Tylko to nie wiadomo, czy to będzie możliwe, tak? Znaczy w retoryce na razie wygląda to...
Ale to jest tak, ja myślę, że bardzo mądre zdanie powiedział kilka dni temu podczas jednej z konferencji prasowych Radosław Sikorski, który powiedział, że każda nowa administracja Stanów Zjednoczonych uczy się Europy i tak to wygląda. I ta presja, czy prezydenta Dudy, czy ministra Sikorskiego, chociaż muszę powiedzieć, że dla mnie to było przekomiczne, bo my w czwartek mieliśmy bardzo intensywne posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie posłowie PiS krzyczeli, walili, że my nie mamy żadnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a godzinę później była informacja o tym, że Radosław Sikorski jest już w drodze do Waszyngtonu na spotkanie z Marco Rubio, więc tak, to wszystko się dzieje i każde takie spotkanie, nawet 10-minutowe z Donaldem Trumpem, prezydenta Dudy, ma znaczenie i presja ma sens i musimy sobie z tego zdać sprawę. W polityce presja ma sens, te rozmowy mają sens. Pewnie nie zawsze się uda osiągnąć maksimum, ale idziemy do przodu po prostu w tych relacjach.
Tylko czy Ukraina idzie do przodu w tym momencie?
Znaczy, to jeszcze do tych... Bo ja się zgadzam, że jakby to znaczy administracja Trumpa już się, to z tym się akurat nie zgadzam, że się uczy Europy, bo ta administracja uczyła się w poprzedniej kadencji i raczej mam wrażenie, że wyciągnęła wnioski. A w czasie, kiedy...
To jest inna administracja, jak była inna, inny
ale,
Trump.
Okej, okay, ale jak była administracja Bidena, to po pierwsze nasz rząd też utrzymywał pozytywne relacje, bo jakby my jakby ten sojusz stawiamy na czele naszego bezpieczeństwa, a jeśli chodzi o te sankcje, no to też jest kwestia, która brzmi fajnie w mediach, a jak to realnie wygląda? Znaczy do tej pory LNG jest sprowadzony do Europy Zachodniej i ten gaz rosyjski w Europie Zachodniej dalej jest. Ja przypomnę sytuację, jaka była z rafinerią Schwedt, która jest Rosneftu i Niemcy blokowały i do tej pory blokują jej, że tak powiem, jak to będzie, no, u nas to była repolonizacja, reniemcyzacja, nie wiem, cokolwiek, jakby zabranie tych aktywów rosyjskich. Był projekt, żebyśmy to my jako Polacy przyjęli tą rafinerię, bo my tylko mieliśmy możliwość sprowadzania tam ropy, która będzie odpowiednia. I skończyło, czym się skończyło? Tym, że do tej rafinerii jest sprowadzana ropa kazachska, gdzie wszyscy wiedzą, że to jest ropa rosyjska, która jest tam ochrzczona gdzieś po drodze. Tak działają sankcje. Już nie wspomnę o dopuszczeniu na rynek europejski nawozów białoruskich i rosyjskich. No, to też ja się zgadzam co do tego, że te relacje między Europą, a jakby między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi są trudne, ale one z czegoś wynikają. Mamy 3 lata wojny, a po stronie europejskiej, gdzie to bezpieczeństwo jest dużo istotniejsze, w tej sytuacji wojennej na wschodzie, no Unia pozwala sobie na robienie takich dziwnych, państwa Unii, to nawet nie Unia, tylko konkretne państwa pozwalają sobie na robienie jakichś bocznych dealów z Rosją, a później jest wielkie halo, bo Rosja atakuje dalej Ukrainę.
A czy teraz
Ukrainę,
jak Trump będzie robił interesy z Rosją, to okej.
Znaczy teraz mamy, pani redaktor, pani jakby z konsekwencją próbuje mi wcisnąć jakby słowa, których ja nie powiedziałem, to po pierwsze. Po drugie, mamy sytuację taką, że chyba większość decydujących osób na świecie widzi, że tej wojny jakby nie da się wygrać z Rosją. Można ją nie przegrać ze strony ukraińskiej i teraz jest pytanie bardzo poważne, nie do tego, żeby sobie wciskać jednej czy drugiej opcji politycznej, jak ma ten ład europejski w tej części Europy środkowo-wschodniej wyglądać, no bo możemy kontynuować tą wojnę. Mówię, nie my, jakby być za tym,
no,
tylko czy mamy siły jako Zachód do tego, żeby pokonać Rosję? One były pewnie na przełomie pierwszego i drugiego roku wojny, gdzie była ta kontrofensywa, no ale to też przypomnę, te kilka leopardów, które my wysłaliśmy po wysłaniu wcześniej naszych starych czołgów, to też były w zasadzie jedyne, które poszły z zachodu. Były deklaracje, że Niemcy swoje leopardy wyślą, nie wiem, czy je wysłali, a jakie wysłali, to za późno. Jeśli mówiliśmy o lotnictwie, to my wysłaliśmy MIG-i, też jakimś tam, że tak powiem, boczną linią jako części, a Europa Zachodnia ich nie wysłała. A dzisiaj mówimy o tym, żeby kontynuować wojnę i że to będzie z pieniędzy europejskich, bo Donald Trump jakby chce inaczej ułożyć te sprawy. Znaczy to naprawdę jest trudna sytuacja i poważna sytuacja, no, która będzie skutkowała na nasze bezpieczeństwo i na to, jak ten region się będzie rozwijał, a nie przepychanka, że Trump powiedział tak, a tamten powiedział tak i tak dalej.
No to nie, naprawdę tylko, są wie pan, jeśli sprawy. Jest taka sekwencja, kiedy mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i on codziennie mówi coś, co wprost odnosi się do sytuacji w Europie, sytuacji w Ukrainie, ale, no to...
Pani redaktor, Arthur Dziambor powiedział pani jakby tak. O co tu chodzi.
To naprawdę jest
tak, że to są politycy... Mimo tego, że zajmują się sytuacją ogólnokrajową, politycy danych krajów. Merz mówi do Niemców, no może też tutaj, do niektórych też. Donald Trump mówi do Amerykanów, a Zełenski mówi do Ukraińców. I jeśli chcemy ich rozliczać, to musimy brać to pod uwagę, bo Władimir Zełenski jest osobą, która tą Ukrainę obroniła, może być ukraińskim bohaterem, ale nie musi być polskim bohaterem, amerykańskim czy niemieckim bohaterem. I też jest politykiem, który popełnia błędy, no bo to też musimy powiedzieć, tak?
Dobrze, Barbara Brzezicka.
Bo to, co robią Ukraińcy w ostatnich latach, to też nie jest konsekwentna polityka i to też musimy wiedzieć, że tam są siły polityczne, które ze sobą się ścierają i pomysły na to, czy kontynuować i jak kontynuować tą wojnę, też są różne. To nie jest zabawka w grze komputerowej, Barbara, gdzie się klika i wszystko widać.
Obrona Ukrainy była też obroną naszych granic. Tak, to, że wojska rosyjskie nie stoją pod naszą granicą, to jest zasługa bohaterskiej obrony Ukraińców,
i pomocy,
którą zresztą dzisiaj upamiętnialiśmy o 7:30, składaliśmy kwiaty i znicze tutaj niedaleko na skwerze bohaterskiego Mariupola. I ja bardzo apeluję, żebyśmy nie zapominali, że o Ukraińcach, którzy teraz są w strasznej sytuacji, nad ich głowami zawierany jest, znaczy pokój, trudno nazwać pokojem, coś, gdzie właśnie lider państwa nawet nie jest zaproszony. Są dwa mocarstwa, które sobie będą rozmawiać bez udziału Ukrainy, bez udziału Europy. Mamy też masę tutaj z nami Ukraińców, którzy też dla nas pracują. Tak to teraz właściwie wszyscy korzystamy kilka razy dziennie, pewnie czy z kogoś, kto jest nas obsługuje w Żabce, czy z kogoś, kto zajmuje się osobą starszą, czy całą masę innych zawodów tutaj wykonują. I ja bym bardzo chciała, żeby te wielkie słowa, które padły dzisiaj rano ze strony polityków Platformy Obywatelskiej o jedności i wsparciu, nie były puste, bo jeżeli drugą ręką dzieciakom ukraińskim na przykład chce się zabierać 800+, gdzie to po pierwsze dotyczy jakiejś malutkiej grupy, więc nie jest żadną oszczędnością, tylko czystym populizmem, nastawionym na tą ksenofobię, że gdzieś ktoś, wiadomo, że konflikty to jest coś, co się zdarza w każdym społeczeństwie. Natomiast wspierajmy naprawdę Ukraińców i tych, którzy zostali w Ukrainie, i tych, którzy są tutaj, a przede wszystkim wiele rodzin, gdzie ktoś jest dalej w Ukrainie i jest na wojnie, a rodzina jest tutaj. I żeby to nie były puste słowa, bo w tej chwili również to wsparcie takie codzienne jest bardzo, bardzo potrzebne.
Tu akurat chyba nie ma jakiś taki większy problem, chociaż oczywiście pojawiają się komentarze, które dotyczą korzystania z pewnych zasobów, które są w Polsce, ale rozumiem, że na przykład odebranie 800+ rodzinom ukraińskim, które nie nie pracują, no to już właściwie chyba jest zgoda większości parlamentarnych. Tak to chyba na dziś wygląda.
Nie mamy razem chyba się nie zgadza. Nie wiem,
tak, ale mówię o większości, tak? Nie tak, mówię, właśnie, że wszyscy, tylko większość. No, taki mamy granice, teraz klimat.
Są pewne granice walki z logiką, tak? Jeżeli wszyscy uznajemy, że 800 plus jest swego rodzaju zwrotem podatku dla osób, które mają dzieci, no to właśnie no jest tak, że dostają je wtedy, kiedy u nas pracują, kiedy u nas rzeczywiście współpracują z nami, kiedy są u nas. No trudno,
tak,
żebyśmy,
koncepcja,
trudno, żebyśmy my jako Polacy finansowali dzieci w innych państwach mieszkające nie wiadomo z jakiego powodu. To jest bardzo dobry krok. Ja się cieszę, że rząd ten się podjął tego, żeby wreszcie to wyprostować, bo przecież to była groteska od samego początku.
No to jest tak, zresztą to była konsekwencja tego, co tych rozwiązań dotyczących tego, że należą się te świadczenia rodzicom dzieci, które chodzą do polskich szkół. Jak wprowadziliśmy to ograniczenie, to się okazało, że duża część z tych dzieci po prostu nie przebywała w Polsce, więc myślę, że tutaj rzeczywiście to takie dosyć naturalne i dobrze przyjęte rozwiązanie.
No muszę powiedzieć, że ja wciąż jestem zaskoczona, że coś, pewne rzeczy stają się naturalne w przededniu wyborów prezydenckich, ale no, widocznie taki jest ten polityczny świat.
Wywołuje mnie pani do głosu tutaj jakby dyskusji politycznej, bieżącej, czy nie?
Nie, już...
Ja już powiedziałem, że ja się bardzo cieszę, że jakby inne,
że Platforma
inne
zmieniła
zdanie. Zaczynają mówić tak, jak Prawo i Sprawiedliwość.
No, ja jestem załamana na przykład. To jest kwestia reagowania na to, co się dzieje dookoła nas, bo jak nie będziemy reagować na to, co się dzieje dookoła nas, to będą powstawały takie partie jak AfD i populizm będzie wygrywał. No, taka jest prawda.
Bardzo wam dziękuję. Już nam nie wystarczy czasu na inne tematy, choć chciałam. Agnieszka Pomaska, Barbara Brzezicka, Karol Rabenda i Artur Dziambor.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.